Dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś naszym Bogiem, ale że jesteś naszym też przyjacielem, naszym pomocnikiem, naszym pocieszycielem, ale także naszym Panem i ulubieńcem, w którym jesteśmy zakochani. Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś. Że jesteś pośród nas, że mieszkasz w nas, tu w naszych sercach. Że przyszedłeś do tych dziwnych miejsc naszego życia i je zmieniasz. Co chwilę je zmieniasz, napełniasz i błogosławisz. Dziękujemy Tobie, Panie. Tak jak kiedyś uczniowie powiedzieli do swojego Pana, do kogoż pójdziemy. I my dzisiaj mówimy to samo. Panie, do kogoż my pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Ty masz słowa żywota. Nakarm nas, Panie, dzisiaj tymi słowami, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli biec do celu wyznaczonego, do Ciebie. Że to Ty jesteś, Panie, naszą nagrodą. I Twoje oblicze jest nagrodą naszą. I Twoja obecność jest nagrodą naszą. Panie, mów dzisiaj do nas. Cały czas teraz praktycznie mówiłeś, ale jeszcze bardziej, jeszcze więcej, abyśmy przybliżyli się do Ciebie jako ta ulubienica biegająca po pagórkach ziemi i szukająca ulubieńca swego. A miłość jest mocniejsza. Miłość jest mocniejsza, niżli Szeol, mówi słowo, niżli śmierć. Miłość jest mocniejsza. I ona przezwycięża to wszystko. I Ty i ja jesteśmy poprzez to mocni w Nim. Mocni w Nim, nie w sobie. Mocni w Nim. Przez Jezusa Chrystusa Ciebie o to prosimy, naszego Pana, ulubieńca. Halleluja. Halleluja. Duch Święty dzisiaj przyszedł sam. Przyszedł sam po to, żeby każdego z Was, każdego z nas zbadać tutaj. W którym miejscu jesteś? W którym miejscu jest Twoje serduszko w stosunku do naszego Boga? Czy to tylko jest nadal pompka, która tłoczy potrzebną krew do całego ciała? Czy to tylko jest jakiś mięsień? A może chcę spojrzeć na prawdziwego Ciebie? Kim jesteś? Ale tego prawdziwego, nie udającego chrześcijanina w niedzielne popołudnie, gdy wszyscy się teraz uśmiechamy, gdy się wszyscy dobrze czujemy, gdy się do siebie nawet przytulamy teraz, jak i niektórzy. To jest wspaniały dzień, który powinniśmy doceniać. Ale wiem o tym, że ten wieczór minie i przyjdzie poranek, następny dzień, gdy jutro będziemy musieli wstać i pójść do pracy, jechać w tym korku i wtedy sprawdzą się nasze serca. Wtedy się sprawdzą nasze serca. Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Z obfitości. Czyli obfitość to jest coś takiego, że jak się coś przelewa, dopiero to wtedy wychodzi na jego usta. A co wtedy się przelewa? Nie w niedzielny wieczór, tylko w poniedziałkowy poranek. Gdy Samuel przyszedł, bo Izrael chciał króla. I gdy Samuel przyszedł do Isaja, który miał wielu synów, spojrzał na tych synów i powiedział: o, ten zapewne będzie królem. Ten będzie. A Pan mówi: nie ten. Nie ten. Ten mi się nie podoba, mówi Pan. To ja wybieram, to nie ty, Samuelu, wybierasz. Aminadab nie będzie, a piękny wygląd ma. I Pan powiedział wtedy do Samuela takie bardzo ważne słowa, o których powinniśmy zawsze pamiętać. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. Ale Pan patrzy na serce. Język dzisiejszych młodzieńców XXI powiedział w wieku, ale Pan patrzy na serce, ale nie patrzy na cwaniaków. Tak by młodzieńcy XXI wieku powiedzieli. I potem jeszcze pyta się Samuel: masz jeszcze kogoś? Samuel 6 razy się pomylił, bo chyba się miał 7 synów. 6 razy się pomylił prorok. Zauważcie. Prorok się 6 razy pomylił, ale w końcu się pyta jeszcze Isajego: Isaj, a masz jeszcze kogoś? Mam, ale... Gdy czytamy to słowo, Isaj powiedział: mam, ale... I tam wśród owiec znajdował się pewien młody młodzieniec. W pewnym sensie odrzucił go właśnie ojciec, porzuciła matka. Później znienawidził król, musiał uciekać. Mało tego, na dzisiaj bardzo nielubiany, bo był rudy. Był rudy, mały jeszcze, małego wzrostu. Tak. Ale podobno, że był piękny. Chwała Bogu. Na swój sposób. Amen. Ale ten chłopiec, którego kochał Pan, coś innego, jak my ludzie patrzymy. Coś innego, jak my patrzymy. Zauważmy 2 rodzaje przypodobania się do Pana Boga. Jedna to jest coś takiego: Panie Boże, Panie Jezu, jak wielu z nas, ja sam tak mówiłem: Panie Jezu, będę wykonywał wszelkie prawa, aby być Twoją ulubienicą. I zacząłem wykonywać to, tamto, tamto. I szybko się zmęczyłem. Wszelkie uczynki, wszelkie jakieś oznaki zewnętrzne, żeby tylko się przypodobać Panu Jezusowi, aby On mnie poślubił. Gdyż wiemy o tym, to co już Łukasz wcześniej powiedział, że zasłona przerwała się i wszyscy możemy wejść do tronu Ojca. A ja bym jeszcze dodał bardziej – do serca Ojca, poprzez serce Syna. A można inaczej. To, co nam zapoczątkował i pokazał już Dawid przed rozerwaniem się tej zasłony. To jest jednak fenomen. W Starym Testamencie już była tak jakby pokazana nam, w jaki sposób można zdobyć serce Boga. Jest to drugi sposób, o którym myślę, że każdy z nas dzisiaj w XXI wieku walczy. Walczy w pozytywnym znaczeniu. To jest coś takiego, żeby mieć taką więź z Nim, ale na poziomie serca. Panie Jezu, ja Ciebie kocham i przez to chcę czynić to, bo Cię kocham. Jest różnica? Nie czynię tego, bo muszę, ale czynię to, bo Cię kocham. Myślę, że w cudowny sposób Pan Bóg także to pokazał, chociażby na przykładzie każdego małżeństwa, które dzisiaj jest. Gdybyśmy mieli się tylko na takich zasadach kochać, bo muszę coś zrobić, szybko byśmy się zmęczyli. Ale po prostu robię to dla Ciebie. Wbrew czasami, muszę się złamać czasami, ale tylko dlatego, bo Cię kocham. Bo Cię kocham. Wy nie widzicie teraz, ale ja widzę pewne małżeństwo, które się teraz obejmuje, blisko siebie są. I oni są inspiracją teraz dla mnie. Nie rozglądajcie się. Wy wszyscy możecie być tacy. Wszystkie małżeństwa, które teraz obok siebie są, mogą się przytulić. To jest to, o czym mówimy. Robię to, coś dla Ciebie, bo Cię kocham. Bo moje serce należy do Ciebie, a Twoje serce należy do mnie. I to jest błogosławieństwo. Ja nie patrzę na to, jak Ty wyglądasz. To, co Samuel powiedział. No Pan Bóg do Samuela nawet powiedział. Ja patrzę na serce Twoje. I dlatego powiedz w sercu swoim teraz. Tak można podobnoż, bo Słowo Boże mówi o tym. Powiedz w sercu swoim, że Panie Jezu, ja chcę Cię kochać i kocham Cię, bo pragnę Ciebie. A nie muszę Ciebie kochać. To jest wielka różnica. I nie zmęczysz się w tym kochaniu. Szkoda, że mojej żony nie ma. Jest w pracy. I nie zmęczysz się w kochaniu. Nie będziesz przychodził do domu zmęczony i będę musiał znowu coś zrobić. Ty będziesz chciał to zrobić, gdy zobaczysz nieumyte garki. Myjesz. I czekasz, żona wraca i to jest coś wspaniałego. Ja to przyrównuję do małych rzeczy. Słuchajcie, młodzi. Do małych rzeczy przyrównuję. Ale życie się składa, tak szczerze powiedziawszy, z małych. Żeby wybudować dużą górę, trzeba najpierw poskładać małe kamienie. I takie jest życie. I myślę, że nie nadaremno Bóg, od Boga słyszymy takie słowa: bądź wierny, kto jest wierny w małym, nie? On na takich samych zasadach buduje. I te zasady nas wszystkich obowiązują. Nas wszystkich obowiązują. Psalm 27. Z natchnienia Twego mówi serce moje: szukajcie oblicza mego. Bardzo polubiłem ten psalm. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Szukajcie oblicza mego, mówi Pan. I wtedy odzywa się drugie serce. Zobaczcie, serce do serca woła. Serce do serca woła. I wtedy Dawid odpowiada: przeto Twego oblicza szukam, Panie. A jest to coś najpiękniejszego, gdy dwa serca się spotkają. Tu zanotowałem sobie taką myśl. Jeśli jesteś zbyt wielki, by podążać za kimś, to jesteś zbyt mały, by przewodzić innym. Mądre. Jeszcze raz. Jeśli jesteś zbyt wielki, by podążać za kimś, to jesteś zbyt mały, by przewodzić innym. To było powiedziane też o Dawidzie. On był i mały, i wiedział, jak zrobić, żeby znaleźć oblicze Pana. Czy myślicie, gdyby Naaman nie posłuchał tych sług, tych drobnych, małych rzeczy, dorad ich, i w swojej pysze uniesieniu by powiedział: cóż to? Czy rzeki nasze nie są czystsze? Nie są piękniejsze? 7 razy mam się zanurzać? Ale posłuchał. I jako był biały z trądu, tak ta rzeka wszystko zabrała. Bo Pan powiedział: kto w małym jest wierny. Gdyby tylko nie posłuchał, odszedłby stamtąd z trądem. Jezus przytacza pewną rzecz. Skupmy się teraz jeszcze na pewnych wydarzeniach. Co kala człowieka? Zadajmy sobie teraz pytanie. Co kala człowieka? W Ewangelii Marka 7, 15-23 jest napisane: nie masz nic. Zapamiętajcie to sformułowanie. Nie masz nic. Tak powiedział Jezus. Nic to znaczy ile? Nic. Na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tym przypowieść i rzekł im: tak więc i wy jesteście niepojętni? Oberwało się trochę uczniom. Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego. Tu jest wnętrze człowieka. Tu jest twoje wnętrze. Serce twoje jest wnętrzem każdego z nas. I z tego wnętrza, mówi Jezus, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. I mówi tak, jakie? Przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, postęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota i wiele innych. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I można by podsumować to takim jednym zdaniem. O czym myślisz, tym jesteś. Bo tak szczerze powiedziawszy, to nie myśli tu są w człowieku. Człowiek mieszka tu. Prawdziwy człowiek. I te wszystkie myśli, które wychodzą z człowieka, one wychodzą z serca. Proszę cię teraz, zbadaj swoje teraz serce. To, co Dawid później będziemy przytaczać, mówi o tym sercu i woła do Boga, Panie, zbadaj mnie. Psalm 51 prawdopodobnie będziemy cytować. Zbadaj mnie. W Biblii był pewien przykład. Przytoczę go teraz. Był pewien przykład człowieka, który źle czynił. Kazał przynieść kielichy ze świątyni Pana i naśmiewał się z Izraela. I tam jest później powiedziane, że pokazała się ręka Pańska i zaczęła pisać. To było o Nabuchodonozorze. Przyszła mi teraz myśl taka, a gdyby do każdego z nas teraz, przecież Bóg zna nasze myśli, zgadzacie się? I Bóg widzi teraz i nasze myśli, i nasze serca. I gdyby każdego z nas dzisiaj na tym miejscu tutaj zaczął wyświetlać nasze myśli, myśli serca, szybko kazalibyśmy światło zgasić prawdopodobnie, czy nie? W którym miejscu jesteś ty dzisiaj? W którym miejscu jesteśmy? Czy jesteśmy na tyle już szczerzy przed Bogiem, żebyśmy powiedzieli, zmień to serce, Boże, bo jeszcze nie myślę o tym, co powinienem myśleć. Nawet w czasie nabożeństwa. Panie, zmień moje serce. To, co Dawid krzyczał, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. to, co jest w sercu niewidoczne, to jest istotą sprawy dla Boga. Bo On tak sam powiedział. Wy jesteście tymi, w Ewangelii Łukasza jest powiedziane słowo, ja nie mówię o was. Jezus powiedział o tych, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca ich. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe obrzydliwością, jest przed Bogiem. Obrzydliwością jest przed Bogiem. Bóg chce szczerości twojej i mojej. Dopóty każdy z nas nie będzie miał takiego miejsca, w którym przed Bogiem powie: Panie, naprawdę moja wina. Jeszcze raz moja wina, jeszcze raz moja wina. I Panie, teraz zmień moje serce, bo nawróciłem się do Ciebie i pragnę Cię kochać. Aby to nie wyglądało na zasadzie tych dwojga ludzi, którzy nie oddali wszystkiego, a zachowywali się, jakby oddali Bogu wszystko. Wiecie, o kim to mowa? Ananiasz i Safira. Czy ja czasami nie zachowuję się coś takiego podobnego jak Ananiasz i Safira, który mówi, że oddałem, Panie, Tobie wszystko? A Bóg widział, że nie. Tu już nie o pieniądze się rozchodzi. Tu już nie o pieniądze się rozchodzi. Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Też taki znajomy nam głos. Pamiętacie go też? Panie, na Ciebie to nigdy nie przyjdzie. Dobra dorada. Oto słowa usłyszał takie, że idź precz ode mnie, szatanie. A pewien mąż znowu kiedyś wyszedł w Dziejach Apostolskich i mówił jako Bóg. I wszyscy mu wiwatowali. Nie oddał chwały Bogu. I zginął. Jest nawet napisane, że robactwo go. A pewien król znowu trochę bydła dla siebie zostawił, takie dorodne bydło. I przez to było powiedziane, że odpadł od łaski i nie został już królem. Trochę tylko. Zobaczcie, o trochę się rozchodzi. Wszystkie przykłady mówię, o trochę się rozchodzi. Znany nam mąż, którym też go bardzo, bardzo cenimy, Dawid, raz tylko nie wyszedł na wojnę. Tylko raz został w domu i spodobała mu się pewna niewiasta. I później cały ciąg wydarzeń, który doprowadził do psalmu 51, w którym bardzo żałował i modlił się. Ale były także inne przykłady patrzenia na serce. Taka jawna grzesznica, pewna kobieta, która grzeszyła, a Bóg ją, ten Jezus ją pochwalił w pewnym wymiarze. A może ostatni grosz pamiętamy, też ją ktoś Bóg pochwalił. Zobaczcie, Bóg widzi serca i On wie, Ty, Panie, on mówi tak, ona to uczyniła. I wiele przykładów by można, każdego z nas dzisiaj byśmy powiedzieli, można by przykład wziąć. Zgadza się? Lub w jednym, lub w gorszym wydaniu. Ale każdy z nas by mógł się znaleźć i znajduje się w tej księdze. Gdy wczoraj oglądałem pewną dramę mówiącą o księdze żywota, czy twoje imię jest zapisane tam, to były różne osoby tam. Ale zadaj sobie właśnie to pytanie, czy ja jestem zapisany? Czy to trochę zatrzymałem, czy oddaję wszystko? Młodzi ludzie czasami się nas pytają, ale jak to jest w małżeństwie? Ja mam dzisiaj tyle pieniędzy, ona ma tyle pieniędzy, jak to zrobić? A wielu w pracy, przecież u nas jest coś takiego, że jak wielu w pracy mówi, a ja to tak żonie daję tak połowę, resztę na kupkę, resztę na przepicie, resztę na to, na tamto. Trochę zatrzymają. I później mówią, że a tam, ja żonę kocham. Powiedzcie, czy to jest miłość? Oszukiwanie już samego siebie. Czy to jest miłość? Jeżeli chcemy się dowiedzieć, co to jest miłość, przeczytajmy sobie dokładnie 13 rozdział do Koryntian. Amen? Miłość tam jest taka, 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 taka. I tam każdego z nas tak wypunktuje, że będziemy mieć dosyć. W Ewangelii Łukasza 6,45 jest napisane: człowiek dobry z dobrego skarbca swego, z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. I tam jest to powiedziane, te słowa, które często wymieniamy, że z obfitości serca mówią usta. Twoje serce jest skarbcem. Twoje serce jest skarbcem. Co przechowujesz w tym skarbcu? Co przechowujesz? Dzisiaj Monika miała słowo poznanie. Co przechowujesz w swoim sercu? Jezus jest naszym lekarzem. On może uleczyć dzisiaj twoje serce, ale ty mu musisz dać, aby on mógł je uleczyć. Nie może być inaczej. Jeżeli ty mu tego nie pozwolisz, on tego nie uczyni w twoim życiu. I taka jest prawda. Nie oszukujmy się. Zły ze złego wydobywa zło. Księga Przysłów mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Znowu serce. Wiecie, gdy starałem się tak częściowo tylko przygotować do tego spotkania, wiecie, jak dużo jest wersetów mówiących o sercu? W Starym Testamencie jest bardzo dużo miejsc mówiących o sercu. Badaj moje serce, badaj moje nerki. Serce. Czujniej niż wszystkiego strzeż swojego serca. Co masz robić? Strzec go. Wziąć miecz i strzec go. Bardzo mi się podobał człowiek, kiedy Jezus stanął i powoływał swoich uczniów. Jednego w jakiś sposób fajnie tak przyciągnął do siebie. Pewien mąż imieniem Natanael powiedział coś takiego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Zobaczcie, jaka szczerość serca. Ktoś by powiedział: no to. Czasami do jakiejś miejscowości gdzieś często jest taka przypisane, że czy z tamtego miasta może coś pochodzić dobrego? Identycznie tutaj. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? A Jezus wypowiada się zaraz i mówi: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. My prawdopodobnie byśmy takiego już od razu odrzucili. A Jezus mówi odwrotnie, bo znał jego serca. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. W jego sercu nie było fałszu. Wasze słowo ma być jak? Tak, tak. Nie, nie. A ponadto? To jest od złego. I tutaj dosłownie jest powiedziane: tak. My czasami mówimy, jak ktoś nam coś powie: czy smakował ci obiad? Tak, tak, oczywiście. I taki komentarz jeszcze sypniemy, tak, że z trudem go połknęliśmy, ale się udało. A czasami trzeba powiedzieć nie. I wtedy oszukujemy siebie, inny, a co ponadto od złego pochodzi, Jezus powiedział. Ale to już abstrahując ten temat. To jest też ważne. On to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I poznał się na nim i został dołączony do 12 apostołów. Zadanie domowe: Natanaele, który to był apostoł? Żebyście pamiętali. Nie, z 12 to był. Ale nie, to jest zadanie domowe, nie teraz. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniła. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Z obfitości serca mówią usta. Nic ci to nie obchodzi, że giniemy? I wtedy wydobywa z nich się to, co było w sercu. I to samo, gdy ja zaczynam się kłócić z żoną, gdy ja zaczynam się kłócić, gdy źle się odzywam gdzieś w pracy, nie w kościele. W kościele to się rzadko spotyka, gdy ktoś się tam coś źle odezwie. Ale w domu właśnie, zwłaszcza w takich kryzysowych sytuacjach, to wtedy z obfitości serca mówią usta. Jeżeli one są dobre, mówią błogosławione rzeczy. A jeżeli mówią złe, to znaczy, że muszę pracować nad sercem swoim. Już nie ja muszę pracować, ale ten. Bo ja sam nic nie zrobię. To on zmieni tylko może serce moje. Tak jak to powiedział Dawid: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Badaj mnie, Boże, i doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. On wiedział o tym, że swojemu sercu nie może ufać. Nie może ufać. Ale jak Ty, Panie, mnie zbadasz i ja dam Ci dostęp i prawo do mojego serca, to wtedy Ty, nawet wtedy, jak boli, szczególnie wtedy, jak boli, to Ty mnie zmienisz. Ty mnie zmienisz. I ja już nie pójdę drogą zagłady. Wiecie co? Powiem wam tak szczerze. To nie o Jezusa już wtedy chodzi. Bo On już siedzi na prawicy Boga Ojca i króluje. To nie o Niego rozchodzi się. To rozchodzi się o Ciebie, o mnie. Czy ja nie kroczę drogą zagłady? A jak Ty mnie zbadasz, to Ty mnie zawrócisz i ja będę kroczył drogą odwieczną. Halleluja. Pan jest garncarzem, amen. Wszyscy wiemy o tym, że On jest garncarzem, a garncarz używa ręki do wyrobienia gliny, jej kształtu, ale także używa ognia. Używa ognia do wypalenia tego, co ukształtował. Aby mogło się to tak za przeproszeniem trzymać kupy. Taka jest prawda. A później nawet czasami może zbić to naczynie i zrobić z tego jeszcze inne naczynie. Bo to jest garncarz. I jemu wolno. Proszę się odnieść do apostoła świętego Pawła, który o tym mówił. I w tym wypadku bardzo dobrze powiedzieć to, co wiele razy w Nowym Testamencie napisane jest, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kto chce mieć łaskę? Cały czas mówimy o łasce i pastor ostatnio mówimy, cały czas mówimy o łasce. Chcesz mieć łaskę? Bądź pokorny. Miej takie serce, jak baranek miał. Jak baranek. Dzisiaj nie skończymy. Zakończę tylko jednym psalmem, który jeśli jesteś w trudnym czasie, to znajdziesz tam dla siebie słowo pociechy. Psalm 51. Może Bóg da, kiedyś może dokończymy tam. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Duchu Święty, proszę Ciebie teraz, aby każdy z nas teraz te słowa odczytał dla siebie i wziął jako słowa żywota. Żeby nie kroczył drogą zagłady, ale żeby wstąpił na drogę odwieczną. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, i objawiasz mi mądrość ukrytą. Panie Jezu, pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Skąd Dawid wiedział, że na hizopie znajdowała się krew Jezusa Chrystusa, tego zabitego baranka. Wiedział o tym i dlatego tak bardzo potrzebował łaski od Niego, żeby ten hizop, na którym znajdowała się krew Jezusa, tego baranka, to właśnie tam, gdy wychodzili z niewoli egipskiej, że ona mu pomoże i oczyści go. I mówi tak dalej: pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. I teraz niechaj się to stanie w każdego z nas modlitwą. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże, zbawienia mego. O, język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją, Panie. Otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a co opalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionych nie wzgardzisz, o Boże. Amen.
Halleluja. Piotr, dziękujemy Ci za to słowo. Halleluja. Jest takie słowo w Biblii mówiące o tych, którzy są przyjaciółmi Boga. Czy wiecie, kto to? Szczerzy. Szczerzy są przyjaciółmi Boga. A stawanie w prawdzie przed samym sobą i przed Bogiem jest najcenniejsze. Amen.